jestem niesamowicie malutki. Takim ziarnkiem w piasku wobec ogromu historii. Ale jestem w tym zbiorowisku całym. Jestem krakowianinem, jestem najwyżej urodzony w Krakowie, bo na drugim piętrze, na Wawelu. Ojciec był profesorem historii sztuki, głównie związany z uniwersytetem. Po wojnie wrócił ze wsi, gdzie się ukrywał w czasie wojny, wrócił do Krakowa. Natychmiast mu zaproponowano wicedyrekturę Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu, przez pewien czas także Muzeum Narodowego w Krakowie i służbowe mieszkanie właśnie na Wawelu. No i tam właśnie się urodziłem, co jest zresztą w dokumentach odnotowane, bo jak potrzebowałem aktu urodzenia, panienka w biurze się pytała, a gdzie się pan urodził? Ja mówię, na Wawelu. Za chwileczkę wracam i rzeczywiście. Wawel jest taką enklawą, po południu, po godzinie 18 bramy są zamykane i jest to takie osobne miasteczko. W czasach mojego dzieciństwa mieszkało tam całkiem sporo ludzi, pracowników wawelskich. Wszystkich znałem, dzieci też tam było całkiem sporo, także...
Miał się pan z kim bawić?
Oj, miałem, no, delikatnie mówiąc, psocić.
Wtedy nie miał pan przecież poczucia, że to jest takie miejsce.
Miałem od dziecka poczucie, że to jest coś takiego niezwykłego, coś jednak niedostępnego dla innych. Uganialiśmy na rowerach po Wawelu. Kiedyś jak padał deszcz, otworzyłem garaż, a to był taki zbiorowy na kilkanaście samochodów. Wypchaliśmy te samochody na deszcz, a sami jeździliśmy tam w tej hali. No i na drugi dzień była awantura, co się stało, kto te samochody powypychał. Także było i tak. No kiedyś ukradliśmy nieboszczyka, to była taka afera. Na Wawelu przez wiele lat były prowadzone wykopaliska. Sukcesywnie całe wzgórze zostało przekopane. Dzisiaj widoczne są na przykład fundamenty dwóch kościołów, świętego Michała i świętego Jerzego. Zresztą wezwania mówią o tym, że są to bardzo archaiczne kościoły, powstałe na miejscu pogańskich. Właśnie święty Jerzy ze smokiem, święty Michał też tam z diabłem wojował. Przy tych kościołach oczywiście były cmentarze. Przy kościele świętego Jerzego odkopano jakiegoś nieboszczyka. Co parę dni się zjawiały komisje, jacyś mędrcy tam przychodzili, oglądali go, później go przykrywali papą, znowu parę dni leżał sobie tam przykryty, znowu się zjawiła jakaś komisja dostojna. No i tak nam się jakoś wydawało, że to tak niezbyt ładnie, że niepokoją go. No i buchnęliśmy go. Czasowo schowaliśmy go do worka po cemencie. Awantura się zrobiła. Gdyby nam ofiarowali po czekoladzie, to byśmy go oddali. Ale jak zaczęli straszyć milicją, no to w zaparte, że nikt żadnego nie widział.
Co było dalej?
Mieliśmy go trochę czasu, no ale to tak też nieładnie go w worku trzymać. Postanowiliśmy go godziwie pochować. W fundamentach świętego Michała zrekonstruowano kryptę wtedy, bo te fundamenty całkiem z nizin wyciągnięto do poziomu ziemi po prostu, żeby były widoczne. No i cośmy zanieśli tego nieboszczyka do tej krypty, ułożyli w tym sarkofagu szkielet po prostu, poukładaliśmy go tam. No i na drugi dzień, jak szedłem do szkoły, to wawelski ogrodnik, pan Józef, właśnie zasypywał klapę od tego wykopaliska, siał trawkę, no i teraz nawet śladu nie ma po tym, że tam pod spodem jest schowany nieboszczyk.
Czyli nigdy nie przyznaliście się do tego,
nie,
że to
było? Nie. Za mojego dzieciństwa Wawel to, jak mówiłem, było jedno wielkie wykopalisko, a poza tym ogromny plac budowy. Kamieniarze cieli bloki kamienia. Był budowany wielki mur od Baszty Lubranki do Sandomierskiej. Teraz przewodnicy mówią, że ten mur się opierał Szwedom. No, to ja pamiętam, jak to po prostu budowano. Były ogromne doły z wapnem, rekonstrukcje były przy pomocy starych technik budowlanych, a nie cementu. To najwspanialsze dzieciństwo, jakie sobie można wyobrazić. Takim najstarszym obrazem, a właściwie takim filmem związanym z moim życiem, to było, jak przyszedł ktoś do domu i ojciec mnie wziął za rękę. Miałem wtedy najwyżej 2,5 roku. Poszliśmy do katedry i przed głównym ołtarzem po lewej stronie zawieszona była jaskrawo świecąca lampa. Gromadka panów tam była. Otwarty grób królowej Jadwigi. Tam w tym grobie jakiś robotnik coś tam robił. Zaglądnąłem i zapamiętałem bukiecik kwiatów leżący na trumnie i zdziwiło mnie, bo kwiatki były takie burobrązowe, zaschnięte. To pamiętam. Pamiętam pogrzeb Elżbiety Bonifacji, córeczki królowej Jadwigi. Chłopcy wawelscy nieśli tą trumienkę. To pamiętam, że stałem koło kaplicy Zygmuntowskiej i zazdrościłem im, że oni biorą w tym udział. No ja byłem za mały, bo oni mieli tam po 6-10 lat mniej więcej.
Takie pierwsze zetknięcie z dzwonem to też są te lata?
Tutaj niestety nie pamiętam kiedy. Byłem takim pędrakiem zupełnie małym, jak ojciec mnie wziął w ramach właśnie ciekawostki, chodź zobaczysz, jak dzwonią. Oczywiście znałem wszystkich tych dzwonników, bo to byli sąsiedzi z tego i z innego budynku, pracownicy wawelscy.
Pana ojciec też dzwonił?
Nie, nigdy nie pamiętam, żeby ojciec dzwonił, ale dzwonił mój chrzestny ojciec, profesor Karol Estreicher, co opisał w książce Nie od razu Kraków zbudowano. Zresztą to jedna z takich ulubionych moich książek i dla dzieci, i dla dorosłych. Ja znałem ludzi, których Karol opisuje. Ja w ogóle jestem takim mamutem, który pamięta rzeczy, których już w Krakowie nikt nie pamięta. Z mojego dzieciństwa pamiętam sławnych profesorów uniwersyteckich, którzy przychodzili do ojca. Zawsze były wspaniałe imieniny. Nawet ponad 100 osób bywało na imieninach. Ciągle widzę twarze tych profesorów, rektorów. Urodziłem się na drugim piętrze, ale jak miałem 3 lata, przenieśliśmy się na parter do przepięknego mieszkania. Poprzedni lokator był niesławnej pamięci, Wilhelm Koppe, szef policji Gestapo Generalnej Guberni.
Aż strach mieszkać.
W miejscu,
prawda?
Przecież on chodził po tym korytarzu, mył ręce tutaj w tej łazience, to na niego był zamach. Tutaj na Powiślu stoi pomnik upamiętniający to. To było w 1967 roku. Musieliśmy się wyprowadzić z Wawelu. W tej chwili na Wawelu, tam gdzie mieszkaliśmy, jest restauracja i jest sala informacyjna, kasy biletowe. Nie byłem tam od 1967 roku. Nie chcę zaburzać tego, co było. To się ciągle kojarzy mi z ojcem, że tam, gdzie był jego fotel, gdzie było jego biurko, to teraz pączki sprzedają. Jest to jakieś nieprzyjemne dla mnie. Nie powinno tak być.
Ojciec nie żyje.
Tato zmarł w 73 roku. Cieszę się, że jeszcze poznał swojego wnuka, czyli mojego syna, Tomka. Tomek jest do niego bardzo podobny, zwłaszcza psychicznie, talentami. Tomek też jest profesorem nie historii sztuki, tylko archeologii. Uprawia archeologię, która jest jego pasją. On tego nie traktuje jako pracę. Ma wielki talent pisarski. Właściwie cały czas pisze, publikuje. Tak jak pamiętam, jak ojciec. I chociaż minęło ponad 50 lat od śmierci ojca, ciągle mi go brakuje. Od dziecka miałem upodobanie do majstrowania. Wszystkie zabawki psułem, bo musiałem zobaczyć, jak to działa i co ma w środku. I to w jakiś sposób się odbiło na moim życiu potem, bo teraz w gruncie rzeczy też majstruję, naprawiam.
Jest pan z zawodu konserwatorem zabytków?
Z wykształcenia historykiem sztuki. Ojciec okropnie ubolewał i jeszcze tego brakowało.
Nie chciał?
Nie komentował. No, dopust Boży, dopust Boży.
Dlaczego? Przecież sam był historykiem sztuki.
Nie widział we mnie tych talentów właśnie takich. No i co tu powiedzieć, no miał rację. Studia skończyłem i przyszedłem do pracy do Muzeum Narodowego. Najpierw przez ponad rok wędrowałem od jednego działu do drugiego, poznawałem muzeum. W końcu wylądowałem w dziale militariów i wtedy ojciec, może być tak, poszedł do Adasia Łabinowicza. Adaś Łabinowicz to był taki lwowiak, historyk sztuki, który zajmował się w muzeum konserwacją metalu i militariów, no bo to też. I tak się zaczęło właśnie ta praca moja, taka naprawdę. Wprawdzie od 10 lat jestem na emeryturze, ale tolerują mnie tutaj w muzeum, jestem wolontariuszem, pomagam w miarę sił i czuję się jakoś potrzebny. Jestem dalej wśród tych zabytków. W tej chwili pracownię przejmuje przyjaciel mojego Tomka, syna, też konserwator. I już muszę powiedzieć z pokorą, że i mnie dorównuje. Są po prostu znakomici. Czego mnie zawód nauczył, to pokory. Pokory wobec dawnych mistrzów, którym nigdy nie dorównam. Nim pani przyszła, zajmowałem się taką bardzo ciekawą strzelbą, wiatrówką z początku XIX wieku, z czasów napoleońskich. Niezwykle precyzyjnie zbudowana. W tej chwili mamy komputery, mamy lasery, cuda. No dobra, a idź, a zrób taką strzelbę. Nie wiem, jak się to robi. Jak to jest skonstruowane, nie wiem. To są rzeczy dla mnie zupełnie często niepojęte i właśnie uczą mnie pokory.
Jak to się stało, że został pan dzwonnikiem?
Byłem parafianinem wawelskim, mieszkańcem Wawelu. Początkowo na to słuchałem, patrzyłem, rosłem przy tym. Któregoś dnia szef dzwoników, tutaj jedna lina wolna, wiesz, no ty dzwonił, nie będzie, ale trzymaj linę, żeby się nie plątała tutaj. No i tak zacząłem dzwonić.
Syn z kolei przychodził z panem?
Tak, Tomka przyprowadziłem za wcześnie. On był, nie wiem, 3 lata, 4 i on się przeraził. Jak serce przywaliło, to się rozpłakał i na następne dzwonienia to zostawał w zakrystii. Ja tatusi, ja nie, to ja poczekam w zakrystii. Miał 16 lat chyba, jak w końcu, no dobrze, to pójdę na górę. I zaczął chodzić i w tej chwili, jak tylko jest w Krakowie, bo on pracuje w Uniwersytecie Rzeszowskim, skrzętnie dzwoni.
Zawód, który przechodzi, tak, prawda, w rodzinie.
Tak, mówię, to jest zawód.
Z kolei jego syn...
Ignacy ma wielki respekt przed ojcem.
Za rok matura?
Tak, za rok matura. Po maturze prawdopodobnie spróbuję pójść na studia jakieś historyczne, ale jakiejś większej przyszłości z tym nie wiąże. Ponieważ chciałbym jednak zostać fotografem po szkole.
Też taka tradycja rodzinna, bo jego pradziadek i tata znakomicie fotografują.
Myślałem o tym, żeby być archeologiem, potem...
Ojciec jest archeologiem.
Tak, potem konserwatorem, ale ostatecznie miałem zamiar robić zdjęcie właśnie jakimś obiektom historycznym, zabytkom po prostu lub... Po prostu lubię historię.
Był na praktyce fotograficznej u nas w muzeum, wie co to znaczy, a poza tym ma już publikacje książkowe swoich zdjęć. W zeszłym roku ojciec go wziął na wykopaliska do Francji, gdzie Ignacy pracował w pracowni fotograficznej jego zdjęcia zostały w dokumentacji archeologicznej stanowiska.
Jak byłem bardzo mały, miałem tam parę lat chyba, to mnie czasami zabierano właśnie dzwony. Tamtego w sumie czasu mi się to po prostu podobało, jak tam było i tyle. I po prostu chciałem zostać. Fantazja dzieciństwa. Coś takiego wyjątkowego w tym jest. To nie jest taki zwykły dzwon napędzany tam maszyną, czy tam jedną osobą, która tam siedzi i dzwoni ciągle za sznur, tylko właśnie tam 12 osób na raz.
14 maja to był taki dzień, który dla obu panów był takim dniem.
No, koledzy mi urządzili święto 60-lecie takiej posługi liturgicznej.
Jakiś chyba miesiąc wcześniej podszedł do mnie tata i spytał się, czy nie chciałbym zostać w sumie dzwonnikiem. No ja się zgodziłem, bo w sumie zawsze chciałem być. Po prostu mi to też sprawia przyjemność dzwonienie tym, więc chciałbym to po prostu robić jak najdłużej.
My jesteśmy zawodowcami. Jesteśmy opłacani za naszą pracę. Dzwonników takich, powiedziałbym, etatowych w Polsce jest niewielu. W Toruniu i nie wiem, czy jeszcze ktoś więcej. Dostajemy pieniądze na koniec każdego dzwonienia, wypłatę. Jest trzech, jakby powiedzieć, starszych dzwonników, którzy cyklicznie się zmieniają co każde dzwonienie. I oni biorą kasę od księdza, po dzwonieniu wypłacają dzwonnikom. Bywały, ale to rzadko, specjalne takie płacenia przy nominacji nowego biskupa, kiedy Zygmunt też dzwoni na tą mszę inauguracyjną, to bywało, że biskup płacił kilkakrotnie więcej. Za któregoś pobytu papieża kardynał Dziwisz wypłacił każdemu dzwonnikowi po $100. Jeżeli chodzi o te stałe dzwonienia, że tak powiem kalendarzowe, to jest stała kwota 30 zł. Ja zaczynałem dzwonić za 2 zł. Wystarczało zawsze na koniak i kawę. I teraz to mniej więcej tak samo. Jest około 24-25 dzwonień takich regulaminowych, nazwijmy to, stale ustalonych. Tutaj w kalendarzu mam zaznaczone, kiedy są te dzwonienia, ale są też i dzwonienia nadzwyczajne. To są na przykład z okazji śmierci biskupa, ale także dzwoniłem na powtórny pogrzeb Kazimierza Jelończyka. Dzwoniłem z okazji tysiąclecia Chrztu Polski, więc to też takie szczególne. Dzwoniłem generałowi Sikorskiemu. To było zresztą takie dość dramatyczne, bo w czasie tego pogrzebu jeden z weteranów umarł na dziedzińcu po prostu w trakcie tego. No oczywiście wszystkim papieżom po kolei, że tak powiem, na dzień dobry i na do widzenia. Janowi Pawłowi II, to w tej chwili jestem jedyny żyjący, który dzwonił na wieść o tym, że został wybrany. To zresztą dość to komiczne było, bo z kolegą jechaliśmy tramwajem i tramwajarz słuchał, było radio Koliberek, słuchał tego Koliberka i Wojtyła został papieżem. Mówi, ty, na pewno trzeba zadzwonić. No i poszliśmy na Wawel, tak zwana brama herbowa, czyli od kanoniczej, to już o tej porze jest dawno zamknięta. I tą bramą od Bernardynów chcieliśmy wejść. Okazało się, że nie jesteśmy pierwsi, że już się tam tłumek pod bramą zgromadził. Strażnicy nie mieli dyspozycji, żeby wpuszczać na jakieś dyskusje, a co, a po co, a kto podpisze, a kto pozwoli. No w końcu weszliśmy, ale okazało się, że kościelny, który miał dyżur, wsadził klucze w kieszeni i poszedł na piwo. No i nie ma komu otworzyć katedry. Więc ludzie stali pod katedrą, śpiewali tam Boże coś polskie, wszystkie religijne pieśni, a ten siedział na piwie. I dopiero gdzieś koło 11 w nocy zjawił się, dość zdziwiony, co się dzieje. No i to było pierwsze to dzwonienie. No a potem na drugi dzień już takie oficjalne i później do wstąpienia papieża na tron już codziennie, to już było do upadłego dzwonienia. No i później jak papież przyjeżdżał do Krakowa, to jak leciał nad Krakowem, jak wracał z Krakowa, jak lądował w Krakowie, dzwon się odzywał. Dawniej, to znaczy za mojego dzieciństwa, to byli właśnie pracownicy wawelscy. Murarzy, strażnicy, szefem był pan Kazimierz, który był hydraulikiem. Potem ja zostałem szefem dzwonników. Tamci starsi zaczęli odchodzić naturalną koleją rzeczy. A ja zacząłem proponować i zapraszać moich kolegów, moich przyjaciół, moich znajomych. No a w tej chwili to można powiedzieć, że dzwonią profesorowie, architekci, konserwatorzy. Status społeczny całkowicie się zmienił. No to jest coś bardzo ważnego dla tych wszystkich ludzi. Zmienia się to.
Może to jest taki zaszczyt, że się staje człowiek też częścią historii przed tym dzwonem.
Na pewno, tak.
Życie blisko sztuki, blisko historii. Czy może pan powiedzieć, że czuje się pan spełniony czy szczęśliwy?
Oczywiście swoje miejsce ma też i Zygmunt w tym, ale powiedziałbym, że głównie moja praca tutaj w muzeum, że zostawiam coś po sobie, zaopiekowane te zabytki. Poza tym ja przez wiele lat miałem firmę własną konserwatorską i konserwowałem na zewnątrz. Opiekowałem się katedrą. Tak kiedyś szedłem z Ignacym właśnie, to konserwowałem, to robiłem, to jest moje. Prawie w każdej kaplicy, w każdym kątku katedry, tak powiem, są moje rzeczy.
To jest takie nadanie sensu swojemu życiu.
Tak, niewątpliwie. Jest taki zwyczaj, który starałem się wprowadzić, bo z tych moich kolegów też już ubywają koleją rzeczy, że najbliższe dzwonienie po śmierci dzwonnika to wypłatę przeznaczamy na mszę za duszyczkę i ksiądz głosi w katedrze, że to jest za dzwonnika od dzwonników. I mam nadzieję, że mnie też zadzwoni.